Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Synod Kościoła Anglii zatwierdził dopuszczenie kobiet do posługi biskupiej.
Konferencja Kościołów Europy zaapelowała do albańskich władz o zwrot skonfiskowanych świątyń.
Łaciński Episkopat Indii oddał hołd ofiarom antychrześcijańskich prześladowań.
13 lutego witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
O wpływie Soboru Watykańskiego II na postawę Kościoła względem migrantów mówił dzisiaj w Rzymie na sympozjum Fundacji Konrada Adenauera i Wspólnoty Świętego Idziego arcybiskup Agostino Marchetto. Temat spotkania zorganizowanego na otwarcie rzymskiego przedstawicielstwa fundacji to godność i prawa człowieka w globalizacji. Ostatni Sobór Powszechny, powiedział sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, był ikoną Kościoła katolickiego, czyli tego, czym jest katolicyzm, a mianowicie wspólnotą. W tym kontekście watykański hierarcha przedstawił napiętnowanie przez Sobór wszystkiego, co uwłacza ludzkiej godności. W jego przekonaniu to właśnie z tego zdecydowanego opowiedzenia się Soboru za człowiekiem wyrasta całe współczesne nauczanie Kościoła o migrantach, wyrażone najpełniej w dokumencie Stolicy Apostolskiej Erga Migrantes Caritas Christi.
Nadzieję na realizację planów papieskiej podróży do Izraela wyraził przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego. Ronald Lauder pozytywnie ocenił sposób, w jaki Watykan zareagował w zeszłym tygodniu na zaniepokojenie Żydów zdjęciem ekskomuniki z negującego Holokaust biskupa lefebrysty Richarda Williamsona. Jak wiadomo, w nocie z 4 lutego Watykański Sekretariat Stanu stwierdził, że warunkiem uregulowania prawnego statusu Bractwa Świętego Piusa X jest pełne uznanie przez nich soborowego nauczania, a biskup Williamson musi się odciąć od negacjonizmu.
Zdaniem Laudera Watykan podjął pierwsze niezbędne kroki, za którymi muszą teraz pójść konkretne działania. Podziękował on też kardynałowi Walterowi Kasperowi za jego wyraźne stanowisko w tej sprawie i zdecydowanie, z jakim stara się rozwiązać wynikłe trudności. W poniedziałek rozmowy z przewodniczącym Watykańskiej Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem odbyli wysłannicy przewodniczącego Światowego Kongresu Żydowskiego Richard Parskie i Maram Stern. Spotkali się oni z kilku osobistościami Kurii Rzymskiej.
Tymczasem Federacja Wspólnot Żydowskich Rosji wyraziła zaniepokojenie zdjęciem przez papieża ekskomuniki z 4 biskupów tradycjonalistów. Największy niepokój organizacji wzbudziło kwestionowanie Holokaustu przez biskupa Williamsona. W oficjalnym piśmie do przedstawicieli rosyjskich Żydów zarzuty pod adresem Benedykta XVI odparł ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.
Arcybiskup Paulo Pezzi wyjaśnił znaczenie faktu cofnięcia ekskomuniki jako gestu pojednania, otwierającego drogę do dalszego dialogu. Obecnie Ojciec Święty oczekuje na podobny gest ze strony 4 biskupów w pełnej zgodzie z obowiązującą doktryną i dyscypliną Kościoła rzymskokatolickiego. Arcybiskup Paulo Pezzi podkreślił, że dla pełnej jedności z Kościołem biskup Williamson zobowiązany został do wyrzeczenia się wcześniej głoszonych poglądów na temat Holokaustu. W podsumowaniu swojego pisma arcybiskup Pezzi odrzucił zarzuty pod adresem Piusa XII, jakoby nie bronił Żydów w czasach II wojny światowej. Pozwolę sobie poinformować Was, że wielu uczonych, w tym żydowskich, przedstawiło dowody działań i wysiłków tego papieża ukierunkowanych na ratowanie Żydów. Podsumował swoje pismo ordynariusz rzymskokatolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Synod Kościoła Anglikańskiego w Wielkiej Brytanii pozytywnie zaopiniował projekt nowego prawa dopuszczającego kobiety do posługi biskupiej. Odesłano go jednak do komisji rewizyjnej w celu wprowadzenia pewnych poprawek. Aby zapobiec schizmie, nowe prawo kościelne zawiera specjalny dodatek dla tradycjonalistów, który przewiduje m.in. powołanie dla nich tzw. latających biskupów płci męskiej, mogących obsługiwać nieaprobujące biskupa parafie w diecezjach kierowanych przez kobiety.
Decyzja kończącego się dziś synodu oburzyła anglikańskich tradycjonalistów, którzy już w czerwcu ubiegłego roku zagrozili przejściem na katolicyzm. W tym, co zaproponował synod, brak równowagi, uważa tradycjonalistyczny biskup Martin Jarrett. Biskupki stają się kategorią chronioną, a my zaledwie tolerowaną. Obecne rozwiązanie nie zadowala też w pełni anglikańskich feministek. Tym niemniej zwolennicy kobiet biskupów są zadowoleni, że projekt w ogóle przeszedł przez głosowanie. Jego odrzucenie, twierdzi arcybiskup Rowan Williams, oznaczałoby odłożenie całej sprawy przynajmniej na kilka lat.
Konferencja Kościołów Europejskich KEK zaapelowała do władz Albanii o zwrot świątyń skonfiskowanych przez komunistów. 10-osobowe prezydium tej największej europejskiej chrześcijańskiej organizacji ekumenicznej spotkało się na początku tygodnia w Tiranie. Opublikowany następnie w internecie komunikat z uznaniem odnosi się do demokratycznych przemian w Albanii, wyrażających się również wolnością wyznania i kultu oraz docenieniem roli religii w społeczeństwie. Równocześnie stwierdza jednak, że znaczna część zagarniętej tam w czasach komunistycznej własności po 18 latach demokracji wciąż nie została oddana kościołom czy innym wspólnotom religijnym. Prezydium Konferencji Kościołów Europy apeluje do albańskiego rządu, by z powagą podszedł do zwrotu kościołów, meczetów i zawi, czyli konwentów Bractwa Sufickiego, prawowitym właścicielom wraz z przyległymi terenami.
Dyktator Enver Hoxha, ogłaszając w 1967 roku Albanię pierwszym na świecie państwem ateistycznym, zakazał zewnętrznych przejawów wiary. Miejsca kultu wszystkich religii były burzone lub zamieniane na muzea. Z informacji KEK wynika, że około 70% Albańczyków ma korzenie islamskie, choć wielu z nich nie praktykuje swojej religii. Kolejne 20% ludności stanowią tam prawosławni, a 10% katolicy. Od upadku komunizmu w Albanii zbudowano 150 nowych kościołów, a 160 zniszczonych wyremontowano. Odnowiono też 70 klasztorów i innych budowli sakralnych.
Prawie 600 tysięcy euro na pomoc krajom byłego bloku komunistycznego przeznaczyła hiszpańska Caritas. Projekty na Ukrainie, w Armenii i w Albanii dotyczą służby zdrowia, pomocy dla dzieci ulicy i ofiar handlu ludźmi.
W ciągu najbliższych 3 lat hiszpańska Caritas wesprze wspólnie z niemiecką specjalny program obejmujący dzieci z ulic w takich miastach jak Kijów, Lwów, Tarnopol i Chmielnicki. Ponadto hiszpańska Caritas wesprze działania mające na celu pomoc ofiarom handlu ludźmi. W ostatnich latach Ukraina stała się jednym z głównych źródeł, skąd pochodzą kobiety, ofiary tego procederu w celu wyzysku seksualnego. Z kolei pomoc Armenii dotyczy sieci ośrodków pierwszej pomocy lekarskiej, które przyjmują rocznie ponad 5,5 tysiąca osób w ciężkiej sytuacji finansowej oraz starszych, które potrzebują stałej opieki. Podobnie jest w Albanii, gdzie hiszpańska Caritas pomoże w utrzymaniu podstawowej sieci lekarskiej w kraju oraz w utworzeniu ośrodków dla ludzi nieuleczalnie chorych. Projekt ten zostanie zrealizowany przy współpracy kilku zgromadzeń zakonnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Temat ostatniego synodu biskupów jest mottem przewodnim sesji plenarnej Episkopatu Indii. Rozpoczęła się ona wczoraj w Mysore w stanie Karnataka Eucharystią, której przewodniczył arcybiskup Pedro López Quintana, nuncjusz apostolski.
W pierwszym dniu obrad sekretarz generalny indyjskiego episkopatu przedstawił doroczny raport. Miniony rok był dla tamtejszego kościoła, jak i społeczeństwa dużym wyzwaniem. Skutki globalizacji doprowadziły do kryzysu gospodarczego, powiedział biskup Prakash Malavarapu. Nawiązał też do prześladowań chrześcijan w stanach Orissa, Karnataka i innych miejscach Indii. 120 biskupów uczestniczących w sesji plenarnej wyraziło solidarność z cierpiącym kościołem. Episkopat uczcił ludzi, którzy ofiarowali życie za wiarę i zginęli w licznych na terenie kraju zamachach terrorystycznych. Kilkuminutową modlitwą w ciszy biskupi na stojąco oddali hołd tym, jak podkreślono, bohaterom wiary. Uroczyście przyjęli też do swego grona nowo mianowanych biskupów. Obrzędowi towarzyszył tradycyjny w Indiach taniec powitalny. Następnie rozpoczęła się sesja studyjna o Słowie Bożym z 2 wykładami i dyskusją panelową.
Łaciński Episkopat Indii tworzy 165 biskupów. Pełnią oni posługę w 23 archidiecezjach i 105 diecezjach na terenie całego kraju. Sesja plenarna, na którą przesłania z życzeniami owocnych obrad skierowali zarówno Benedykt XVI, jak i prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kardynał Ivan Diaz, potrwa do 18 lutego.
Po 2,5 roku więzienia zwolniony został w Chinach 85-letni biskup Leo Yao Liang. Nie należy on do Stowarzyszenia Katolików Patriotycznych i nie jest uznawany przez komunistyczne władze za biskupa. Pozwoliły mu one jednak na pełnienie posługi kapłańskiej.
Biskup Yao Liang został tajnie konsekrowany przed 7 laty dla katakumbowej diecezji Xiwanzi, około 260 km na północ od Pekinu. Liczy ona 15 tysięcy wiernych. Hierarcha aresztowano po raz pierwszy przed 4 laty, a powtórnie w lipcu 2006 roku, tym razem m.in. za wyświęcenie 20 księży. Przetrzymywany był w różnych miejscach, zawsze w odosobnieniu. Jego zwolnienie przed 3 tygodniami wiązane jest z zezwoleniem na odbudowę kościoła w Xiwanzi, zburzonego podczas rewolucji kulturalnej na przełomie lat 60. i 70. zeszłego wieku. Miejscowi wierni po uwięzieniu biskupa Yao Lianga nie mieli żadnego księdza. Zwolnionemu władze zakazały pełnienia czynności biskupich i opuszczania terenu parafii. Pozwalają mu jednak na odprawianie mszy, w której w niedzielę uczestniczy tam ponad 1000 wiernych. Według miejscowych źródeł w więzieniu pozostaje jeszcze 2 księży i 20 świeckich, którzy protestowali przeciw aresztowaniu biskupa.
Xiwanzi leży w prowincji Hebei, gdzie jest największy w Chinach procent katolików. Ich liczbę szacuje się tam na ponad 1,5 miliona. Większość z nich związana jest z kościołem podziemnym. W prowincji tej przetrzymywanych jest jeszcze przez policję w nieznanych miejscach 2 biskupów.
Prezydent Kolumbii Alvaro Uribe był gościem posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu tego kraju. Jednym z głównych tematów spotkania była sprawa zakładników przetrzymywanych przez lewackich rebeliantów. Zdaniem biskupów uwolnienie porwanych powinno dokonać się na mocy negocjacji, nawet jeśli rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii nie życzą sobie pośrednictwa kościoła. Stąd episkopat pozytywnie ocenia niedawne, jednostronne zwolnienie 6 uprowadzonych.
Alvaro Uribe wyraził wobec biskupów pewną otwartość na ewentualne negocjacje z FARC w sprawie wymiany zakładników na uwięzionych rebeliantów. Stawia jednak warunek, by zwolnieni partyzanci nie wracali pod broń, ale stawali się zaczynem procesu pokojowego. Trudnością jest tu jednak udział rebeliantów w handlu narkotykami, co w praktyce wyklucza negocjacje. Dodatkowym argumentem przeciwko negocjacjom stała się też niedawna masakra Indian ze szczepu Ava w pobliżu miejscowości Barbacoas, gdzie zginęło 17 osób. O zbrodnię tę oskarżani są właśnie działający w rejonie lewaccy partyzanci, a zatem jedynym możliwym porozumieniem jest jednostronne zwolnienie przez FARC wszystkich porwanych oraz zaprzestanie aktów przemocy, stwierdził po spotkaniu z biskupami prezydent Kolumbii. Oblicza się, że w rękach rewolucyjnych sił zbrojnych pozostaje tam ponad 700 porwanych osób, w tym 22 policjantów i żołnierzy. W kolumbijskich więzieniach przebywa z kolei około 500 wziętych do niewoli rebeliantów.
W dowodach osobistych Libańczyków nie będzie już wpisywane wyznanie właściciela dokumentu. Specjalne rozporządzenie w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych Ziad Barut. Swą decyzję podjął opierając się na gwarantującej wolność wyznania Konstytucji Libanu i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wyznanie będzie można wymazać też z wszystkich państwowych rejestrów. Religia w Libanie jest rzeczą nie tylko prywatną, wpływa też na życie społeczne. Konstytucja stanowi na przykład, że prezydent kraju powinien być chrześcijaninem maronitą, a premier muzułmaninem sunnitą.
Jezuici w Zambii domagają się włączenia do nowej konstytucji tego kraju praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Jezuicki Ośrodek Refleksji Teologicznej w Lusace opracował w tej sprawie specjalną petycję do Narodowej Konferencji Konstytucyjnej. Podpisało ją ponad 12 tysięcy obywateli. Ojciec Dominik Lisz przyznaje, że pomysł ten napotyka w Zambii wiele oporów. Politycy obawiają się, że wprowadzenie takiego zapisu do konstytucji mogłoby doprowadzić państwo do bankructwa. Zambijski duchowny zapewnia jednak, że nie chodzi tu o propagowanie rozdawnictwa, lecz o zagwarantowanie dostępu do podstawowych świadczeń społecznych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.